każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.
To jest program Radio Zachód Interwencje. Jesteśmy dziś tuż przed zespołem edukacyjnym numer 6 w Zielonej Górze. Przed mikrofonem Piotr Kuśnierz, za kamerą Krzysztof Filmanowicz, a dziś rozmawiamy o koronawirusie. Koronawirusie w zielonogórskich placówkach oświatowych. Jesteśmy przed tą szkołą nie bez kozery, dlatego że właśnie w tej szkole, jako pierwszej w naszym mieście, wykryto koronawirusa u jednego z uczniów i o tym dziś będziemy rozmawiać. Tytułem wstępu powiedzmy jeszcze o sytuacji w naszym regionie. W naszym regionie jest kilka placówek edukacyjnych, w którym wykryto koronawirusa. Między innymi w Nowej Soli, Żaganiu czy Gorzowie Wielkopolskim. Ale dziś skupiamy się na zielonogórskich szkołach. I o tym dziś będziemy rozmawiać. Jakie są procedury? Jak zielonogórskie władze walczą z koronawirusem? Jak to wygląda, jeśli chodzi o dyrektorów? Przedstawmy w takim razie gości. Razem z nami Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Magistracie.
Witam serdecznie Państwa.
Jeden z nauczycieli zespołu edukacyjnego numer 6. Proszę się przedstawić.
Marcin Pukita, dzień dobry.
Przemysław Grabiec, czyli dyrektor zespołu szkół edukacyjnych, zespołu edukacyjnego numer 6 w Przylepie.
Witam serdecznie, Przemysław Grabiec, witam serdecznie.
Jest z nami również jeden z rodziców, który dziecko uczęszcza do tej szkoły. Proszę się przedstawić.
Jacek Kasiński.
I Zbigniew Kościk, czyli dyrektor 3 ELO w Zielonej Górze. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę program od dyrektora zespołu edukacyjnego numer 6 w Przylepie. Panie dyrektorze, ta pierwsza osoba, ten pierwszy uczeń, uczennica, okazało się, że ma koronawirusa. Jak pan się o tym dowiedział? Proszę powiedzieć o samych początkach.
Rzeczywiście, dokładnie tydzień temu dostałem telefon z zielonogórskiego sanepidu, że jedna uczennica jest zainfekowana, ma pozytywny wynik. W godzinach popołudniowych rozpoczęliśmy całą procedurę, związaną z, krótko mówiąc, z informowaniem rodziców. Też po konsultacjach z sanepidem takie decyzje zapadły, jakie zapadły.
I jak te procedury wyglądały? Bo my dzisiaj poprzez ten program chcemy pokazać zielonogórzanom, lubuszanom, że każda szkoła ma procedury, jest tutaj komunikacja między kuratorium oświaty, między władzami samorządowymi. U Państwa to wyglądało w ten sposób, że był zaangażowany sanepid, lubuski kurator oświaty oraz władze miasta Zielona Góra, tak?
Dokładnie w ten sposób. Tak jak powiedziałem, dostałem informację z zielonogórskiego sanepidu. Następnie pani z sanepidu poprosiła mnie o udostępnienie danych uczniów z tej klasy. Oczywiście się to odbywa na wniosek sanepidu. Otrzymałem stosowny dokument. Przesłałem te dokumenty do sanepidu i już sanepid indywidualnie kontaktował się z rodzicami moich uczniów.
Stan tych uczniów już jest normalny, to znaczy wrócili do zajęć również nauczyciele, cała klasa?
Tak, wszyscy nauczyciele, cała klasa wróciła do zajęć i tak jak wcześniej gdzieś tam były informacje, ten uczeń tak naprawdę przechodził to bezobjawowo.
Czyli czuł się dobrze i to też warto podkreślić. Często mówi się o tym, że zielonogórzanie, lubuszanie, ogólnie my, wszyscy Polacy przechodzimy bezobjawowo koronawirusa. W tym przypadku również tak było. Przedstawiciel magistratu Jarosław Skorulski. Panie naczelniku, proszę powiedzieć o najnowszej informacji dotyczącej tego, że popularny zielonogórski plastyk został dzisiaj zamknięty również z powodu koronawirusa. Zgadza się?
Tak, to nie jest wprawdzie szkoła prowadzona przez miasto Zieloną Górę, ale takie informacje też do nas spływają. Podobnie jak to było w przypadku zespołu edukacyjnego numer 6, czyli te procedury zadziałały. Tutaj akurat był zainfekowany jeden nauczyciel, więc całe grono pedagogiczne zostało poddane kwarantannie i dwie klasy, z którymi miał ten nauczyciel kontakt. Ponieważ kwarantannę liczy się od ostatniego kontaktu zainfekowanej osoby z pozostałymi, dlatego ta kwarantanna z dniem dzisiejszym się kończy i jutro wraca cała szkoła do pracy.
Jak zielonogórskie władze miasta pomagają szkołom tutaj na terenie Zielonej Góry? Bo wiemy, że pomagają w sposób codzienny, można powiedzieć, znaczny. Jak to wygląda również pod kątem zakupionych specjalistycznych przyłbic?
No tak, jeżeli chodzi o taką pomoc, to myśmy tą pomoc już świadczyli przed zakończeniem ubiegłego roku szkolnego. Przypomnę, że 6 maja wszystkie zielonogórskie przedszkola otworzyły się, a więc już byliśmy gotowi na 6 maja. Potem stopniowo ci uczniowie, część uczniów wracała do szkół. Szkoły wcześniej były wyposażane zarówno w maseczki, płyny dezynfekujące, zarówno płyn dezynfekujący do rąk, jak i płyn dezynfekujący do ławek, do sprzętów, które znajdują się w szkole. Były również zakupione przyłbice. Część z tych środków pochodziła bezpośrednio z dostaw rządowych, także mieliśmy też wsparcie oczywiście ministerialne. Z rozdzielnika te płyny trafiały, a to, czego brakowało, po prostu uzupełnialiśmy ze środków miasta Zielonej Góry. Teraz ta pomoc przed rozpoczęciem wakacji również była bardzo znaczna. Mieliśmy też duże dostawy sprzętów, natomiast miasto dodatkowo dokupiło jeszcze 4000 takich półprzybic wygodnych. Nie wszędzie się spełniają, sprawdzają te pełne przybice, dlatego wszystkie osoby, które pracują w zielonogórskich szkołach, przedszkolach i żłobkach będą miały dostęp również do takich półprzybic.
Jesteśmy w nowej rzeczywistości, pandemicznej rzeczywistości. Zapytam teraz jednego z nauczycieli zespołu edukacyjnego numer 6. Jak ta rzeczywistość się zmieniła? W jaki sposób pan teraz rozmawia z podopiecznymi? Czy rzeczywiście dzieci się boją? Jak teraz wygląda ta nowa pandemiczna rzeczywistość?
Faktycznie, rzeczywistość jest troszeczkę trudniejsza. Musimy z większym dystansem podchodzić zarówno do dzieci, jak i często przypominać tym dzieciom o zachowaniu dystansu społecznego. Częste mycie dłoni. Dodatkowo dochodzi przy zajęciach wychowania fizycznego częsta dezynfekcja sprzętu sportowego, czy też sali sportowej po zakończonych zajęciach. Rotacyjna zmiana dzieci w szatniach, a więc mniejsza liczba osób wchodząca do pomieszczeń i jednocześnie przypilnowanie drugiej części dzieci, które oczekują na zmiany. Są to utrudnienia, które my wszyscy musimy w chwili obecnej realizować. Myślę jednak, że one przynoszą wymierne korzyści.
Pytanie o dzieci, bo to jest szkoła podstawowa. Dzieci są małe, wiadomo, trudno się czasami z takimi podopiecznymi rozmawia. Jak dzieci reagują na tę sytuację? Czy zdarzają się sytuacje, że nie chcą po prostu stosować się do tego, co pan im mówi, bo tego nie rozumieją?
Dzieci są w tym wieku, że one tak naprawdę wszystko chcą, tylko one mają niesamowite ciągotki do siebie. One chcą z sobą przebywać, chcą z sobą się bawić. My dlatego mamy bardzo trudne zadanie. Natomiast wydaje mi się, że w chwili obecnej wszyscy bardzo dobrze to realizujemy i osiągamy takie efekty, jakie powinny być osiągnięte.
Dzisiejszy program jest również po to, aby zielonogórzanie i lubuszanie wiedzieli, jak wyglądają procedury, jak to wygląda na co dzień, również z perspektywy rodziców. Zespół edukacyjny numer 6, pan jest rodzicem jednego z dzieci, który tutaj uczęszcza. Proszę powiedzieć, jak pan na co dzień rozmawia ze swoim dzieckiem, bo wiadomo, że każde dziecko reaguje inaczej. Czy ma jakieś pytania, czy czegoś się boi? Jak pan się odnajduje jako rodzic w tej rzeczywistości?
Przede wszystkim trzeba zachować spokój. To jest podstawa, żeby nawet jeżeli mamy my rodzice jakiekolwiek wątpliwości, to żeby nie dzielić się tymi wątpliwościami w obecności dzieci. Są tematy, które dotyczą tylko i wyłącznie dorosłych i dzieciaki muszą otrzymać konkretny komunikat, że coś jednak się wydarzyło i nie możemy udawać, że nie ma problemu, ale z drugiej strony dzieciaki muszą przede wszystkim otrzymać od nas spokój. Muszą ufać nam jako rodzicom, my z kolei musimy ufać w tym przypadku szkole. Najlepszy dowód na to, że te procedury zadziałały, jest chociażby to, że moja córka, oczywiście o tym się mówiło w domu, ale tu nie było paniki. Wytłumaczyliśmy, na czym to polega. Zresztą trudno udawać, że dzieciaki między sobą też nie rozmawiają. Wiadomym jest, my musimy pewne rzeczy korygować, musimy pewne rzeczy tłumaczyć, ale moja córka musi iść do szkoły z przeświadczeniem, że tu jest bezpiecznie. Jedyne, na co my zwracamy uwagę i pilnujemy tego wręcz do bólu, to jest maseczka. Tłumaczymy, jak ma się zachować w tej strefie wspólnej. Tłumaczymy, że za każdym razem, jeśli już nawet nie dezynfekować, bo wiemy, że te płyny w dłuższej perspektywie niekoniecznie oddziaływują pozytywnie na skórę, to chociażby myć te ręce. I to jest to, czego my, rodzice, powinniśmy wymagać od siebie i od rodziców, a nade wszystko ufać po prostu szkole.
Właśnie, jak pan oceni reakcję szkoły na tę zaistniałą sytuację? To mogła być równie dobrze każda inna zielonogórska szkoła. Czy pan jako rodzic czuje się bezpieczny?
Oczywiście, że czuję się bezpieczny, bo gdybym nie czuł się bezpieczny, nie posyłałbym mojego dziecka do szkoły. Natomiast, wie pan, to żyjemy w takich czasach, że to nie jest pytanie, co szkoła może zrobić dla nas, bo robi dużo. To jest bardziej pytanie, co my, dorośli, możemy zrobić dla szkoły. Zasada jest bardzo prosta. Procedury są po to, żeby je realizować, żeby je respektować. Nie może być tak, że procedura żyje swoim życiem, a nawet wśród moich znajomych są tacy, którzy podważają zasadność noszenia maseczki, twierdząc, że ona wręcz szkodzi. Nie może tak być. Musimy ufać placówce oświatowej. Jeżeli chcemy, tu posyłać dzieci. Jeżeli nie ufamy, nie posyłajmy. Ja posyłam, bo wiem, że jest tutaj bezpieczna na tyle, na ile może być bezpieczna w tych trudnych czasach.
Mówimy w tym programie o zielonogórskich szkołach. Oczywiście rozpoczęliśmy nasz program od zespołu edukacyjnego numer 6 w Przelepie, gdzie się teraz znajdujemy. Ale to nie tylko zespół edukacyjny numer 6 wdraża na co dzień wszystko to, co powinno być wdrożone w związku z walką z koronawirusem. Zbigniew Kościk, dyrektor 3 OLO w Zielonej Górze. Jak u pana wygląda ta rzeczywistość? Miałem okazję wczoraj wejść na stronę internetową. Jest napisane, jakie są procedury, na co trzeba uważać. Proszę powiedzieć, jak uczniowie do tego podchodzą, dyrekcja, nauczyciele.
Panie redaktorze, warto w pewien sposób też obalić parę mitów funkcjonujących gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Pierwszy taki mit to znana decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej, która zostawiła szkołom daleko idącą swobodę w dostosowaniu tych procedur, o których pan przed chwilą powiedział. I myślę, że nie znajdzie pan dyrektora, albo jest naprawdę niewielu, na pewno nie w Zielonej Górze, który z tego tytułu właśnie, że te instrukcje są na poziomie ogólnym, nie wyciąga pozytywne po prostu wnioski. Myślę, że nikt z nas nie chciałby, żeby z perspektywy Warszawy minister decydował o tym, jak mają być poukładane ławeczki, jak krzesełka i tak dalej, i tak dalej. Bo tu każda ze szkół ma swoją specyfikę i te procedury, one są w pewien sposób dopisane do konkretnej jednostki oświatowej w mieście Zielona Góra w tym wypadku. Drugi taki mit też funkcjonujący to mit dotyczący jakiejś paniki, obaw dyrektorów szkół odnośnie tej sytuacji. My trochę jesteśmy teraz jak kapitan na okręcie po prostu i dyrektorowi jak ostatniemu powinny się takie jakieś dziwne stany emocjonalne udzielać. Tutaj kolega przed chwilą mówił spokój, przede wszystkim właśnie spokój, pełen profesjonalizm, bo to się udziela się uczniom, udziela się rodzicom. I na pewno w tym czasie trudnym ciężko jest zarządzać jakąkolwiek szkołą czy placówką, bo w przypadku mojej szkoły, zarówno jeżeli chodzi o rodziców, ale także jeżeli chodzi o uczniów, to mamy pełną rozpiętość poglądów od skrajnych, które uważają, że to jakaś korona ściema, prawda, po maile, w którym rodzic pyta, dlaczego chce zabić jego dzieci, prawda, bo każe do szkoły chodzić. Więc to są sytuacje takie, gdzie dyrektor naprawdę funkcjonuje dzisiaj w dosyć złożonym czasie. I chcę też powiedzieć, bo ta prawda nie zawsze dociera do słuchaczy, nie zawsze dociera też do rodziców czy uczniów, że przyprowadza się to dziecko do szkoły, jest okej, pochwalimy, że jest bezpiecznie i tak dalej. My dziesiątki godzin przepracowaliśmy i ja wiem, że panu naczelnikowi się tu ciężko chwalić, bo jest osobą skromną, ale te wszelkie działania inicjowało i miasto, mieliśmy spotkania z sanepidem, były instrukcje w tym zakresie i jakoś to funkcjonuje. I ostatni mit, który myślę też jest bardzo istotny, bo on się pojawił podczas tego zdalnego nauczania, taki mit bez mała przypominający hejt, że ten nauczyciel to ma klawę życie, prawda, bo sobie odpali laptopa, ma bambożki, prawda, kawę sobie zapali i się elegancko, a pieniążki na konto wpływają. Wierzcie mi państwo, że na pewno nie tylko w Trzecim Liceum, na pewno we wszystkich miejskich szkołach i placówkach oświatowych znajdziecie niewielką liczbę nauczycieli, którzy nie chcą bronić bez mała jak niepodległości tego, żeby szkoły funkcjonowały w normalnym trybie takim stacjonarnym.
W każdy poniedziałek o 14:15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103 Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14:15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.
Wracamy do programu Radio Zachód Interwencje. Dziś rozmawiamy o koronawirusie, o tym, w jaki sposób zielonogórskie władze, dyrektorzy placówek oświatowych w Zielonej Górze walczą z koronawirusem. Czas na drugą część programu. Od samego początku chciałem tutaj porozmawiać jeszcze z dyrektorem zespołu edukacyjnego numer 6. Proszę powiedzieć, czy ten powrót do klasycznego systemu nauczania to według pana był dobry pomysł? Bo są różne opinie na ten temat. Jedni mówią tak, bo ludzie muszą ze sobą się spotykać, rozmawiać, szczególnie ci młodzi. Ale z drugiej strony, w czasach reżimu sanitarnego pytanie, czy to był dobry pomysł? Bo mamy tryb mieszany, dodajmy, tak, nauki.
Według mnie jest to bardzo dobry pomysł. Tak jak powiedział mój przedmówca, pan dyrektor Kościk, najlepszą formą jest normalny tryb nauczania. Ani nie mieszany, ani nie zdalny. Ze względu na to, tak jak pan redaktor powiedział, młodzież musi się spotykać, muszą się wymieniać swoimi doświadczeniami i muszą się uspołeczniać.
Pytanie do przedstawiciela zielonogórskiego magistratu. Wcześniej rozmawialiśmy o tej pomocy, którą władze miasta dają na co dzień zielonogórskim szkołom. Jak to wygląda z drugiej strony? Czy na przykład jest jakiś telefon i szkoła chce w czymś pomóc, ma jakieś pytanie, żeby, nie wiem, stworzyć jakiś może program, jak to ostatnio Państwowa Inspekcja Pracy stworzyła Bezpiecznie w Szkole. Wszystkie szkoły mogą się zapisywać do tego programu. Tam są szkolenia, warsztaty. Czy ta pomoc też w drugą stronę idzie?
Znaczy, mamy bardzo wiele przykładów takiej wzajemnej pomocy między szkołami, czyli dyrektorzy, którzy nabyli jakieś doświadczenia chociażby w tym okresie zdalnego nauczania, dzielili się swoimi pomysłami, bo to też była taka głęboka rzeka, na którą nas wrzucono i tutaj różne były pomysły. Ta wymiana doświadczeń między dyrektorami, myślę, że jest nie do przecenienia. Też chcę powiedzieć, że za chwilę udajemy się na taką naradę dyrektorów, gdzie również będą prezentowane takie przykłady dobrych praktyk, a więc w tą stronę ta pomoc idzie, czyli równolegle dyrektorzy szkół nawzajem sobie pomagają. Natomiast jeżeli chodzi o takie inicjatywy oddolne, które wychodzą spoza szkół, to na przykład pomysł na to, żeby stare laptopy gdzieś tam przerabiać, udoskonalać i rozdawać je uczniom, którzy w okresie tego zdalnego nauczania nie mieli dostępu do tego sprzętu. I to faktycznie zdało w wielu przypadkach egzamin. Mieliśmy firmy, które się do nas same zgłaszały. Chcę powiedzieć, że jesteśmy przy dniu dystrybucji dużej ilości sprzętu komputerowego, który do szkół trafi. Mamy partię 1300 laptopów, która wkrótce trafi już do zielonogórskich szkół, a więc będziemy gotowi również na ten czarny scenariusz. Chociaż tak jak moi przedmówcy powiedzieli, normalną formą nauczania jest forma przychodzenia uczniów do szkoły i realizacji podstawy programowej normalnie w systemie nauki w szkole.
Czy wielu nauczycieli postanowiło pójść na takie dłuższe urlopy, urlopy na poratowanie zdrowia, urlopy lekarskie, bo wiemy, że są takie osoby, które obawiają się koronawirusa. Mówię tu o nauczycielach, obawiają się o życie swoje, swoich bliskich. Pytanie, czy uzasadnione, to nie jest to teraz pytanie skierowane do pana bardziej. Jak wygląda teraz sytuacja z gronem pedagogicznym, z zielonogórskimi nauczycielami? Ile jest tych osób mniej więcej, które postanowiły wybrać się na takie dłuższe urlopy?
Jeżeli chodzi o nauczycieli, którzy skorzystali z tej możliwości urlopu na podratowanie zdrowia, to chcę powiedzieć, że prognozy mieliśmy dużo poważniejsze, czyli wielu nauczycieli sygnalizowało w okresie wakacyjnym, że na takie urlopy będzie się chciało udać. Natomiast z tych raportów, które przyszły po 1 września, okazało się, że ta skala w żaden sposób nie zagraża funkcjonowaniu szkół. Oczywiście tych urlopów jest trochę więcej, natomiast to nie są takie ilości, których spodziewaliśmy się. A więc nauczyciele w większości, tak jak i uczniowie, wrócili 1 września do pracy, uznając, że to jest najlepsza formuła.
Wracamy do jednego z nauczycieli zespołu edukacyjnego numer 6. Jak zmieniły się zajęcia? Sposób przeprowadzenia zajęć w reżimie sanitarnym, szczególnie tych sportowych?
Jeśli chodzi o zajęcia sportowe, jest wielkie utrudnienie. Zajęcia są skrócone praktycznie do 30 minut. 15 minut zazwyczaj jest to czas, w którym dzieci muszą się przebrać. Muszą przyjść, przebrać się, musimy przygotować sprzęt. Następnie po zakończonych zajęciach ten sprzęt cały odkazić. A więc są to zajęcia bardziej skumulowane, krótsze, niejednokrotnie niewystarczające do pełnej realizacji programu. Staramy się jak możemy, natomiast różnorodność dzieci, ich znajomość, a przede wszystkim możliwości fizyczne niejednokrotnie uniemożliwiają nam pełną realizację programu, właśnie spowodowane tymi ograniczeniami.
Wracam do jednego z rodziców. Ta nauka stacjonarna, a nauka mieszana, hybrydowa, czyli łączenie nauki stacjonarnej ze zdalną, co pan o tym myśli? To niestety, było wymuszone poniekąd przez tę pandemię koronawirusa. Była nauka zdalna od marca. Teraz wracamy do szkolnych ławek. Pan jako rodzic, jak obserwuje swoje dziecko, widać było, że dziecko już chciało wrócić do szkoły?
Proszę pana, bardzo chciało. Bardzo chciało. To były trudne momenty, kiedy nie było zarysowanego horyzontu czasowego, że kiedyś to się skończy. I były takie momenty, w których moja córka faktycznie, jak zaczynała lekcję o godzinie tam powiedzmy 10, 11, zbyt dużo przerw, trudno było utrzymać taką dyscyplinę, jaka obowiązuje w szkołach i dobrze. Więc naprawdę i ona i my czekaliśmy tego momentu, kiedy szkoła wróci w takim pełnym wymiarze. Pan pyta o systemy mieszane. No to jest tak, że tak krawiec krajek materii staje. No jesteśmy w tej sytuacji, że dzięki Bogu jest ten system mieszany, dzięki czemu mimo tego, że mamy tutaj przypadek koronawirusa, szkoła może funkcjonować i jest przygotowana na wszelkie możliwe warianty. Pytanie kiedy, to jest wróżenie z fusów. Nasza córka wie, że taka sytuacja może się zdarzyć i też wie, że wiele zależy, tak jak już wspomniałem w pierwszej mojej wypowiedzi, że bardzo dużo zależy od niej i tyle.
Jakie jest zdanie na temat tego hybrydowego systemu nauczania? Zbigniew Kościk, dyrektor 3. Liceum Ogólnokształcącego. Tu już mam do czynienia z dorosłymi mężczyznami, kobietami. To jest liceum, to nie szkoła podstawowa. Ale chyba jest jeden punkt wspólny. Te więzi społeczne, które się zawiązują między ludźmi, to jest chyba coś bezcennego, prawda? Jak pan myśli?
Ostatnio słyszałem, że pewne pokolenie zostało pozbawione osiemnastek w tradycyjnym takim rozumieniu i coś jest na rzeczy, ale tak już całkiem poważnie, to myślę, że z każdej sytuacji trzeba wyciągnąć takie pozytywne wnioski. Myślę, że polska oświata po prostu gdzieś tam z 11 na 12 marca, jak mnie pamięć nie myli, no przeżyła rewolucję po prostu cyfrową. Całe nasze wyobrażenie o dydaktyce, o prowadzeniu zajęć i tak dalej w pewien sposób legło w gruzach. Trzeba było te różne nowe techniki przyswajać i oczywiście ważne, żeby z nich dzisiaj także korzystać. To jest istotne. Myślę, że każda szkoła jest dzisiaj przygotowana na to, żeby jednym enterem po prostu znowu uruchomić to nauczanie zdalne. Aczkolwiek, tak jak mówiłem wcześniej, my się przed tym bronimy. Nie chcemy tego, prawda? No jeśli chodzi oczywiście o liceum, to tutaj taką sytuacją troszeczkę komiczną, ale też, która oddaje ducha czasu, w którym funkcjonujemy. Ja myślę, że większe, w cudzysłowie, problemy z tą rewolucją techniczną, cyfrową, to mieli nauczyciele niż uczniowie. Discord na przykład, czyli ten popularny program, który bardzo często jest wykorzystywany w grach komputerowych, wykorzystywali już wcześniej, więc to dla nich nie było problemów. A my, ludzie troszeczkę starsi, no musieliśmy się tych technik po prostu uczyć na nowo, w pewien sposób zrywając też z dotychczasowymi jakimiś przyzwyczajeniami i tak dalej. Ja zapelowałem do nauczycieli, żeby cały czas rękę na pulsie mieli i te programy, które wykorzystywaliśmy w tym przedziale od marca do czerwca, cały czas były pod mieli nauczyciele na uwadze i wykorzystywali je.
Jeszcze zapytam pana, panie dyrektorze, o kwestie sanitarne. Zaraz wrócę do dyrektora zespołu edukacyjnego numer 6. Jak to u państwa wygląda? W przestrzeniach wspólnych należy nosić maseczki, w klasie raczej nie, ale decyzja należy do nauczyciela. Tak to obecnie wygląda?
Tak, choć oczywiście to są rekomendacje. Już wszyscy czytaliśmy tych, w cudzysłowie, obrońców praw i tak dalej, że tutaj nie ma takich przepisów, które by naruszały prawa konstytucyjne. Ale myślę, że dużo łatwiej osiągnąć ten cel przez apelowanie, że w ten sposób bronimy się przed tym zdalnym nauczaniem. Panie redaktorze, szkoły zapłaciły, szkoły średnie, ale myślę, że nie tylko, dużą cenę przez ten okres i to nie przez przypadek wyniki matur spadły z matematyki o 5%. No to jest efekt właśnie zdalnego nauczania. Tak jak ja mojej historii, czy moją historię mogę nauczyć zdalnie, prawda? No to matematyk naprawdę ma, czy chemik, bardzo trudne zadanie w tym zakresie i ta efektywność jest zdecydowanie na niższym poziomie. Pomijam kwestie społeczne, o których tutaj kolega mówił, że to jest także ważne zadanie szkoły.
Pytanie do kolejnego dyrektora, tym razem zespołu edukacyjnego numer 6. Kwestie sanitarne, czyli maseczki, płyny do dezynfekcji. Jak to wygląda u pana? Gdzie trzeba, gdzie można?
Przy każdym wejściu są płyny do dezynfekcji. W każdej toalecie jest mydło, jest papier, jest ciepła woda. Na każdym korytarzu są płyny do dezynfekcji rąk. W każdej klasie również jest mydło, jest papier, tak, a więc szkoła w ten sposób też sobie radzi z tym reżimem sanitarnym. Jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, to również po każdej lekcji, tak jak powiedział mój nauczyciel, sprzęt jest dezynfekowany. Co do obostrzeń pozostałych, rodzice nie są wpuszczeni do szkoły, a więc tutaj też jest jakby ograniczona liczba osób postronnych, która może się pojawić w szkole.
Oczywiście. Przepraszam, że wyjdę w słowo. Tam jeszcze jest oddzielne wejście dla pracowników pracujących w kuchni i dla pracowników administracyjnych. Zgadza się?
Dokładnie tak. Są wydzielone oddzielne wejścia dla uczniów klas 1-3, 4-8, dla pracowników administracji, kuchni, dla panów woźnych. Jest tak zwana strefa bezpieczeństwa, a więc te wszystkie procedury zostały w jakiś sposób zachowane i one funkcjonują do dzisiaj, tak?
Co pan myśli o tym hybrydowym systemie nauczania? Pan jako nauczyciel, dyrektor, czy siedzenie przed komputerem to jest dobre rozwiązanie w tych czasach, czy lepiej jednak siedzieć w klasie, zachowując wszystkie zasady sanitarne?
Według mnie nauczanie hybrydowe, może inaczej powiem, młodzież na dzień dzisiejszy ma sporo wolnego czasu, popołudniami ma dostęp do komputerów, do telefonów, a więc nauczanie tradycyjne jest najlepszą formą nauczania.
W takim razie znamy już, co o tym myślą dyrektorzy naszych zielonogórskich szkół, zdanie na ten temat. Jeszcze wracam do przedstawiciela magistratu. Czy państwo jako przedstawiciele władz miasta, pan jako naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, dostaje telefon od dyrektorów, którzy wciąż jeszcze mają pytania? Panie naczelniku, ja nie wiem, co mam z tym zrobić, proszę mi pomóc. Czy regulacje są już tak konkretne, że każdy tylko stosuje się do wytycznych?
Tak jak tutaj moi przedmówcy, dyrektorzy mówili, każda ze szkół opracowała swoje wewnętrzne procedury autonomiczne, dopasowane do budynku, do przestrzeni, w której ta edukacja jest prowadzona. Natomiast te pytania są kierowane nie do organu prowadzącego, jakim jest miasto, tylko do sanepidu. Jesteśmy w stałym kontakcie z sanepidem i rozważamy różne kwestie, chociażby kwestię związaną z otwarciem sal gimnastycznych dla podmiotów, które na co dzień z tych sal gimnastycznych w systemie popołudniowym korzystali. Pamiętajmy, że podstawową bazą sportową w Zielonej Górze nie są stadiony, tylko są jednak sale gimnastyczne w szkołach. Wiele klubów sportowych od wielu lat prowadzi swoją działalność tylko i wyłącznie w oparciu o budynki szkolne, a więc każdą taką decyzję otwieramy, nie otwieramy, konsultujemy z sanepidem i wówczas staramy się po prostu znaleźć takie rozwiązania, które by z jednej strony pozwoliły zachować tą strefę bezpieczeństwa, która jest w szkole, ale z drugiej strony też otwierały te szkoły w systemie popołudniowym, kiedy nie ma uczniów, na potrzeby inne, też ważne.
Mówiliśmy dużo o regulacjach, o nowych zasadach. Ja mam pytanie do jednego z rodziców. Czy uważa pan, że coś jeszcze można udoskonalić, poprawić, jeśli chodzi o relacje nauczyciel, uczeń, rodzic? Czy ewentualnie ma pan jakieś pomysły, co by można jeszcze wprowadzić, aby było bezpieczniej, by było normalniej?
Ja powiem panu może trochę przewrotnie. Dosyć nowych pomysłów. My musimy się nauczyć żyć z koronawirusem. Nowe pomysły to są nowe procedury. My nie potrzebujemy nowych regulacji, my potrzebujemy przede wszystkim konkretne informacje, co można, czego nie można, a co ewentualnie jest wskazaniem, bo dzisiaj trochę jest błądzenia po omacku. Dlatego moim zdaniem my jako rodzice powinniśmy, zresztą nie tylko rodzice, to dotyczy nas wszystkich, ufać, z pokorą respektować obowiązujące zasady i obserwować, bo nikt nie wie, co się wydarzy w najbliższej przyszłości.
Jeszcze pytanie do dyrektora LO numer 3. Mówił pan wcześniej o tych rodzicach, o ich pytaniach, czasami śmiesznych, czasami poważnych. Jakie to są też pytania? Tak, ale w sensie sposobów, w jaki zadają te pytania, bo sprawa jest poważna. Jakie pytania najczęściej się jeszcze pojawiają wśród rodziców, a które na przykład pana zaskakiwały?
Wie pan co, staramy się oczywiście przygotować przede wszystkim młodzież, nie? Do tego, żeby funkcjonowała odpowiedzialnie w życiu dorosłym i jeżeli tutaj mogę powiedzieć, to większym chyba problemem jest ta kwestia swoistej takiej dychotomii w funkcjonowaniu szkoły, jakby w ujęciu całego społeczeństwa, całego miasta, prawda? Oni mówią, że dla nich często te zachowania restrykcyjne, nazwijmy to, w szkole są fikcją, bo widzą, prawda, ludzi, którzy robią zakupy, ludzi, którzy funkcjonują, chodzą po mieście, siedzą w pubie i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć trudne i dla młodego człowieka taka pewna ideologiczna schizofrenia nie jest korzystnym rozwiązaniem. Rodzice generalnie, powiedziałem o tych skrajnych sytuacjach, o tych skrajnych po prostu jakichś poglądach i tak dalej. Generalnie rodzice za bardzo nie ingerują w funkcjonowanie liceum, bo my mamy do czynienia już z ludźmi pełnoletnimi, którzy sami sobie kształtują swoją tę rzeczywistość i w jakiś sposób starają się odnaleźć w tym świecie dorosłych.
Jak to powiedział jeden z uczestników programu, z koronawirusem trzeba nauczyć się żyć. Ja dziękuję Państwu za udział w programie, za wspólnie spędzony czas. Przypomnę, że dziś pracowali dla Państwa przed mikrofonem Piotr Kuśnierz, za kamerą Krzysztof Filmanowicz, w naszym wozie transmisyjnym Rafał Dolny, no i w studio Radia Zachód Hubert Pietroński. Ja za dziś dziękuję. To był program Radio Zachód Interwencje. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.